Panie ministrze, trwa debata nad kolejnym dokumentem, można powiedzieć, zmierzającym czy wzywającym do pogłębienia integracji europejskiej. Mowa tutaj o dokumencie wzywającym do pogłębienia integracji wobec nadchodzących rozszerzeń Unii Europejskiej. W zasadzie po co ten dokument?
No, po pierwsze, to nie jest debata, bo to jest dialog głuchych. Oni nie przyjmują do wiadomości żadnych argumentów, tylko swoje monologi wygłaszają i przyjmują za pewnik, że żeby się rozszerzyć, to Unia musi się przekształcić z tego, czym dzisiaj jest, w superpaństwo scentralizowane. Żadne argumenty do niej nie trafiają, także to nie jest debata, bo debata to jest coś, gdzie jedni i drudzy biorą pod uwagę to, co zostało powiedziane i są jakiekolwiek reakcje na to i riposty. Oni twierdzą, że żeby rozszerzenie mogło się stać, i to jest wierutne kłamstwo, musi nastąpić reforma traktatów, taka jak proponowana jest przez Parlament Europejski w raporcie, to znaczy masowy transfer kompetencji na szczebel Unii, likwidacja weta w większości obszarów. No to jest teza absolutnie na gruncie faktów i błędna. Dlatego, bo badania naukowe w zasadzie unisono, jednoznacznie i dysponuję takim przeglądem literatury, 12 autorów, książki, artykuły, porównanie szybkości, efektywności podejmowania decyzji w mechanizmie decyzyjnym po rozszerzeniach, od tych starych rozszerzeń po ostatnie, dowodzi, że po rozszerzeniach proces podejmowania decyzji nie spowolnił, a nawet przyspieszył. W związku z czym to falsyfikuje tezę, że trzeba zmienić coś w mechanizmie decyzyjnym, scentralizować, obalić weta i tak dalej, bo to jest po prostu nieprawda. Natomiast druga strona absolutnie tego nie chce słyszeć. No jedyne, co tłumaczy tą sytuację, to jest to, że to jest po prostu intencjonalnie zamysł polityczny powzięty po to, żeby wykorzystać jako pretekst rozszerzenie, żeby pogłębić, jak oni to mówią, scentralizować Unię. A czy potem nastąpi rozszerzenie, czy nie, to jest dla nich nieważne. Zresztą najbardziej przekonywującym argumentem jest, że wśród 34 przypadków, gdzie w traktacie proponuje się eliminację prawa weta, akurat weto w sprawie decyzji o rozszerzeniu, o przyjęciu nowych członków jest zachowane. Czyli no, bardziej i lepiej tego nie można udowodnić, że tu nie o to chodzi. Także zarówno badania naukowe, empiryczne, mierzone czasem od początku do końca podejmowania decyzji przez w zasadzie wszystkich autorów i specjalistów z tej dziedziny, również dokument sekretariatu Rady, mówią o tym, że rozszerzenia przyspieszały, nie spowalniały, czyli nie trzeba niczego zmieniać. Ponadto literatura mówi coś, co jest bardzo przekonywujące, że jeżeli Unia miałaby rosnąć dalej, to trzeba ją zdecentralizować, a nie scentralizować. Krótko mówiąc, ten zamysł to jest no, element pewnego szantażu politycznego po to, żeby no, zawłaszczyć władzę w postaci superpaństwa, natomiast tylko instrumentem i pretekstem jest rozszerzenie. Notabene taki sam argument był stosowany, kiedy nas miano przyjmować, odejście od traktatu nicejskiego i potem pójście w kierunku traktatu konstytucyjnego, traktatu lizbońskiego. Powiedziano, że jeżeli się nie zgodzicie, wy jeszcze nie członkowie i ci, którzy już są członkami, no to nie będzie w ogóle rozszerzenia. To jest nie pierwszy raz, że tego typu szantaż jest stosowany i że kraje kandydujące, no wtedy my, dzisiaj Ukraina, Mołdawia, Bałkany Zachodnie, no są zakładnikiem w jakimś sensie tych, którzy mówią tak, zgodzimy się, ale chcemy mieć więcej władzy. Kto to mówi? Berlin i Paryż. Oni chcą w tej formie tego duopolu, dyrektoriatu kierować Unią. Wszyscy inni mają się podporządkować, decyzje mają być scentralizowane, ma być więcej nakazów, a mniej demokracji. I moralny szantaż w tej materii, jak widzę, działa, ponieważ bezrefleksyjnie wszystkie media w zasadzie powtarzają, że dla rozszerzenia trzeba pogłębić Unię, czytaj, to jest kryptonim, pogłębienie to jest kryptonim centralizacji. I nikt tego aksjomatu, w cudzysłowie, oczywiście nie kwestionuje, a trzeba go obalić.
Tutaj odnotowano w projekcie, nad którym trwa ta według pana niby dyskusja, odnotowano zdanie odrębne Jean-Lena Lacapella, który stwierdza, że wykorzystuje się Ukrainę i perspektywę przyjęcia jej do Unii Europejskiej jako właśnie pretekst do wprowadzenia tylnymi drzwiami różnych zmian w...
To samo, co ja przed chwilą powiedziałem, tylko te głosy, jak mówię, nie są brane pod uwagę i walec jedzie dalej, ten reformatorski.
Dzisiaj pytam, po co ten dokument, ponieważ dzisiaj został zaprezentowany i również się odbyło głosowanie nad innym dokumentem, bardzo podobnym, nad raportem, rocznym raportem dotyczącym wspólnej polityki zagranicznej i obrony. I w zasadzie te dokumenty są niezwykle podobne. Dlaczego właśnie, czy ten dokument, który teraz jest dyskutowany, czy on jest jakoś komplementarny do tego, co zostało dzisiaj?
Raport Austrewiczusa Litwina, jeszcze jednego autora. No, on tak naprawdę jest komplementarny względem raportu Verhofstadta, potocznie zwanego, czyli raportu na temat zmiany traktatów. On jak gdyby uzasadnia, że to, co stanowi zawartość tego planu zmiany traktatów, co uruchamia procedurę, już to zostało zrobione, no, że to jest konieczne, niezbędne i pilne ze względu na rozszerzenie. I jeszcze bym dodał do tego, że całkiem bezrefleksyjnie i moim zdaniem dosyć głupio, kraje kandydackie w cudzysłowie kupują tą argumentację. Mi się wydaje, że kraje aspirujące do członkostwa pierwsze padną ofiarą tego związku, tego szantażu. Dlatego, bo jeżeli ruszy, a pewnie ruszy, ta reforma i ona zablokuje na długo i skłóci Unię Europejską, no to wtedy nikt nie będzie miał głowy do rozszerzenia. Krótko mówiąc, ta reforma centralizacyjna nie przysłuży się rozszerzeniu, tylko wręcz odwrotnie go zablokuje. Dziwię się, że bezrefleksyjnie i ślepo Kijów na przykład mówi tak, tak, oczywiście, na wszystko się godzimy, podpisujemy czeki in blanco. Sądzę, że również, chociaż tego nie badałem, kraje Bałkanów Zachodnich, bo one będą pierwszymi tego ofiarami. Także źle to widzę w perspektywie tego Jungtim, który jest stworzony. Uważam, że ofiarą padnie rozszerzenie Unii, które jest logiczne i potrzebne.
Dużo mówiono w czasie tego posiedzenia plenarnej, sesji plenarnej o Rosji, o Ukrainie. Czy według pana takie reformy by rzeczywiście zwiększyły efektywność działania Unii Europejskiej, no chociażby wobec zagrożenia płynącego ze wschodu?
Na pewno nie, dlatego bo sądzę, że po pierwsze te reformy, gdyby na przykład w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa było obalone, jak z tego chcą, weto, no to po pierwsze byśmy mieli na chwilę przed inwazją Putina na szczycie w Brukseli, bo Polska by zawetowała to. To byśmy mieli zdominowaną politykę zagraniczną przez linię francusko-niemiecką, to znaczy ugłaskiwania Rosji, pomagania symbolicznie jak najmniej, jak najpóźniej Ukrainie. Krótko mówiąc, mechanizmy aktualne, weto, przysłużyły się temu, że wymogły powolną, bardzo powolną, zbyt powolną zmianę stanowiska tych głównych hamulcowych pomagania Ukrainie, czyli Berlin i Paryż. Im więcej słów tutaj jest wypowiadanych na rzecz Berlina i Paryża, na rzecz, przepraszam, rozszerzenia przez Berlin i Paryż i przy okazji krytycznych wobec Rosji, to taka dziwna zależność, że tym bardziej widać, że czynią to ci, którzy najmniej robią. Krótko mówiąc, chcą w potoku słów, w zalewie słów, utopić swoje nic nie robienie i hamowanie pomocy dla Ukrainy i budowania potencjału obronnego. Francja, która ma 0,02% PKB przeznacza dla Ukrainy. Niemcy, które do wczoraj nie spełniały kryteriów natowskich 2%, którzy odmawiają wysłania rakiet Taurus. Oni wszyscy mają pełne usta miłości do Ukrainy i różnego rodzaju przyrzeczeń i zaklęć. Tylko tak dziwnie się składa, powtórzę, że właśnie oni są największymi tego hamulcami. Więc ci, którzy słuchają słów, zamiast sprawdzać fakty, no, głęboko się mylą i będą bardzo rozczarowani. Słowa przeczą faktom, czy może odwrotnie, fakty przeczą słowom i nie wolno się dać im uwieść.
Zbliża się koniec kadencji Parlamentu Europejskiego. Według pana, jak się zmieniła Unia Europejska przez te 5 lat i może jakie są też pana największe dokonania i porażki w tej kadencji?
O swoich to trudno mówić, czy nie wypada. Może tylko powiem, że no, największym moim dokonaniem, złe słowo, ale doświadczeniem, no to jest 1,5 roku przeszło, blisko 2 lata pracy nad planem reform traktatowych, z której to grupy 6-osobowej w końcu w proteście wyszedłem, ale to są setki godzin negocjacji. To jest najcenniejsze doświadczenie. Wprawdzie nie udało się tego planu zablokować, ale mamy dzisiaj wiedzę dokładną, jakie są intencje. Także jesteśmy przygotowani do ciągu dalszego batalii, kiedy procedura będzie w dalszym ciągu kontynuowana. Natomiast te 5 lat, moim zdaniem, to jest ciąg dalszy tej degradacji Unii, która była wcześniej. To znaczy odchodzenie od ścisłego przestrzegania traktatów, od respektowania uprawnień i kompetencji państw członkowskich, naciągania, omijania, gwałcenia wręcz traktatów, arbitralnego używania instrumentów takich jak blokady finansów, które są rzeczą niesłychaną, bezprawną rzeczą w historii Unii wcześniejszej, nieznaną. Także Unia bardzo się zmieniła in minus. I nie mogąc jeszcze, bo to jest w planie, zmienić traktatów, realizuje coś, jak co się nazywa pełzającym zawłaszczaniem kompetencji, co również jest robione przez omijanie traktatów za pomocą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w oparciu o fałszywą tezę, jakoby źródło prawa, orzecznictwo tego Trybunału stanowiło źródło prawa w Unii, co jest wierutną nieprawdą. Bo tylko traktaty są i wreszcie postępuje również ta bez zgody obywateli demokratycznego mandatu centralizacja Unii, centralizacja władzy w postaci faktów ekonomicznych. To po pierwsze wspólny dług i wspólne podatki. Coś, co notabene przy dokładnej, precyzyjnej lekturze traktatów jest w zasadzie zakazane. Podatki mogą być przyjmowane tylko jednomyślnie, czyli są kompetencją państw członkowskich, a już w tej chwili mamy wyłom, a kolejne podatki unijne są w drodze. Wspólny dług, no to wszystko przypomina tak zwany hamiltonowski moment, to znaczy wspólny dług, wspólne podatki prowadzi właśnie do budowy superpaństwa. Tylko problem w tym, gdyby obywatele na to przystali poprzez demokratyczne procedury, to okej. Demokracja niech wygrywa, natomiast to się dzieje poprzez zmowę elit przeciwko demokratycznej woli ludzi, bo nikt ich o to nie pyta. Referenda nie będą potrzebne z wyjątkiem Irlandii i obywatele się obudzą w Unii, której ani nie chcieli, ani za którą nie głosowali, z konsekwencjami takimi, które dzisiaj widzimy na ulicach, co się prowadzi politykę rolną, klimatyczną, energetyczną, środowiskową, handlową, widzę Ukraina i Mercosur, dla której nie ma aprobaty, nie ma zgody demokratycznej, żeby tak daleko i tak radykalnie prowadzić sprawy, które dotyczą obywateli.
Czy projekt europejski ma sens?
Ma sens, natomiast nie ma sensu jego dewiacja, jego, ja to nazywam uprowadzeniem Europy. Dobry projekt został zawłaszczony i uprowadzony, tak jak Zeus uprowadził w micie greckim Europę i dzisiaj trzeba odbić i odzyskać tą prawdziwą Europę, Europę ojców założycieli takich jak Robert Schuman i zwalczyć próbę ustanowienia Europy według komunistycznego manifestu z Ventotene Spinellego. Ten projekt został wykolejony. I trzeba go z powrotem przestawić na tory i najbliższa okazja to będzie 9 maja, kiedy będą wybory. przesunie się scena polityczna właśnie w tym kierunku, żeby bronić pozostawania Unii w ramach tych kompetencji, które zostały jej przyznane i niezgody na wykonywanie kompetencji, których ona nie ma, na które nie ma przyzwolenia. Natomiast czy ta zmiana będzie wystarczająca, to jest wielkie pytanie.